Witam wszystkich w kolejnym odcinku, dzisiaj o książce. Wydawnictwo Vesper i amerykański pisarz Grady Hendrix, którego polecił mi książkę Rafał z podcastu Twilight Zone. I dzisiaj książka o dokładnym tytule The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, co na polski zostało przetłumaczone jako Poradnik Zabójców Wampirów Klubu Książki z Południa. Slaying Vampires, tutaj w polskiej wersji Poradnik Zabójców Wampirów. Książka wydana oryginalnie na początku 2020, w Polsce we wrześniu 2021 roku. Obecnie cały czas druk jest dostępny. Cena to jest około 36-7 zł. Niestety ja podczas nagrywania tej audycji i robienia researchu, pomimo że troszkę będę krytykował, ale bardzo będę chwalił, to w międzyczasie kupiłem następną książkę tego pisarza, ale nie jest to My Best Friend's Exorcism, tylko Horror Store. I właśnie, kim jest Grady Hendrix? Powie wam skóra, który prowadzi tę audycję, podobnie trochę jak Grady Hendrix prowadzi swój podcast i podobnie jak Grady Hendrix jest wielkim fanem horroru, kultury. I podobnie jak wspierać Grady'ego Hendrixa, kupując jego książki, co też ja właśnie zrobiłem, płacąc 31 zł za Horror Store, wy możecie wrzucić parę groszy na mojego Patronite'a, czyli skóra pisane przez U otwarte, aby mi się chciało dalej działać. Bo to mnie bardzo motywuje, za co dziękuję wszystkim patronom. I właśnie, Grady Hendrix ma swoją stronę, na której jest podcast i widać po tych odcinkach nieregularnego show, że jest wielkim miłośnikiem wampirów. Abyście usłyszeli samego pisarza ze Stanów Zjednoczonych, to puszczę wam fragment odcinka pod tytułem Vampires House of Hammer, czyli właśnie wampiry z Hammera.
Bela Lugosi is dead. As Bela got older and sicker, his movies got smaller and cheaper. His last A-list production was Abbott and Costello Meet Frankenstein, which didn't actually star Boris Karloff as Frankenstein's monster, but did actually star Bela Lugosi as Dracula.
Ten podcast nazywa się Super Scary Haunted Homeschool. Na stronie Hendrixa jest również zakładka Book Reviews of the Damned, która pokazuje, jakim miłośnikiem pulpy jest Hendrix. Otóż w tej zakładce recenzuje on, to są linki do artykułów, które on dokładnie pisze w, przykładowo, mało znana recenzja postapokaliptycznej książki, albo na przykład weźmy sobie Burnt Offerings, tak? Czyli to jest ta książka, na podstawie której powstał film, która była u mnie omawiana w jednym z odcinków podcastu mojego. Jego recenzje są publikowane na stronie tor.com. Burnt Offerings zrecenzował w 2015. Więc wiecie już, że lubi wampiry, bo dużo odcinków jego podcastu jest o wampirach. Wiecie, że lubi paperbacki, czego wydał taką trochę kronikę paperbacków, to chciałbym sobie to kupić i przeczytać. Książka pod tytułem Paperbacks from Hell: The Twisted History of 17 and 80 Horror Fiction. Przepraszam, 70 and 80 Horror Fiction. Kindle Edition, chciałbym print kupić. To jest Penguin Random House Publisher Services. I na okładce mamy okładki takie Angel in the Snow, Patricia Willis. Chciałbym tego paperbacka mieć, bo to jest coś, co do filmów zimowych naszej serii by pasowało, czyli ręka w czarnej skórzanej rękawiczce, która zbliża się do dziewczynki idącej po śniegu. Kolejna okładka to jest The Nest, gniazdo, Dying Breath. Nazwiska takie jak Sean Hudson, Henry Sutton, Les Simmons, czyli to bardziej dla wtajemniczonych miłośników pulpy niż tylko sam Guy N. Smith, którego Guy N. Smitha on tutaj recenzuje. Sucking Pit i Walking Dead. W Polsce Walking Dead, nie pamiętam jak była wydana Walking Dead w Polsce, ale The Sucking Pit mam nawet w dwóch egzemplarzach. Uwielbiam. I teraz tak. Przechodzimy do czegoś, zanim posłuchacie o wampirach, to chciałbym wam powiedzieć, jakim miłośnikiem tej pulpy jest. Czytając wam jedną z recenzji właśnie tych pulpowych magazynów, dla uproszczenia przetłumaczonej przez wersję darmową DeepL.com. To jest recenzja książeczki, która mnie skusiła robiąc research do odcinka. Mianowicie Little People z 1966 roku. Zaciekawiło mnie, szukając tutaj o Maynard's House, też zrecenzował Maynard's House. To już poważniejsza książka wydana przez Vesper. U mnie też recenzję znajdziecie. Natomiast The Little People, Nazi leprechauns, born in the concentration camps and injured for sin. Summer of Sleaze, The Little People. I na okładce mamy jakiś zamek. Na okładce tej książki, tak? John Christopher's Novel of Pure, tu już nie mogę się doczytać, The Little People. Na okładce mamy takie stado karłów. Pierwszy karzeł ma taki bat i na lewym ramieniu swastykę. No, kurczę, prawda, to musi być dopiero porządna pulpa. Tylko to są takie, wiecie, leprechauny, takie złe karły w takich czapkach przypominających typowe takie skrzaty. Po prostu ja wam przeczytam fragment recenzji i potem przejdziemy do wampirów. Po tym jak każdy zakamarek został zbadany co najmniej dwa razy, zakamarek zamku, w którym dzieje się akcja tej książki The Little People, a każda szczelina trzy razy, co biorąc pod uwagę teraz mój dopowiedzenie, biorąc pod uwagę, że to dużo podtekstów seksualnych, to na pewno chodzi o szczeliny w ciele, a nie w architekturze. Christopher, czyli autor książki, lituje się i przedstawia nam Gestapo Chance, gang miniaturowych ludzi mieszkających w zamku i walczących ze szczurami za pomocą swoich maleńkich mieczy. Następnie pokonuje przeszkodę i przeskakuje rekina jednocześnie, informując nas, że nie są to zwykłe nazistowskie skrzaty. Są to żydowskie psychiczne, nazistowskie krasnoludki, które lubią sadomaso. Są pokryte bliznami po sesjach przyjemności i bólu ze swoim twórcą i były szkolone jako niewolnice seksualne dla pełnowymiarowych ludzkich mężczyzn i są w rzeczywistości karłowatymi płodami pobranymi od żydowskich ofiar obozów koncentracyjnych. Jeden z nich ma na imię Adolf. Poświęćcie chwilę na otarcie potu z czoła. Cały czas czytam recenzję. Podczas gdy wszystkie te informacje są wtłaczane w oczy czytelnika jak gejzer szaleństwa, ta książka rakietuje od zera do sześćdziesiątki na mierniku szaleństwa i przesadza praktycznie na każdym froncie. Od momentu, w którym Gestapo Chance odgrywają podły żart na starej irlandzkiej praczce, która pracuje w kuchni, do momentu, w którym prawnik narzeczony zdaję sobie sprawę, co, o mój Boże, mały nazistowski leprechaun o imieniu Greta faktycznie robi w swoich spodniach. Jest to jeden długi, 50-stronicowy fragment, w którym ta książka strzela na każdym cylindrze. Nie wiem, co tutaj chodzi w tłumaczeniu. Następnie kilka cylindrów, które nawet nie istnieją w naszym wymiarze. W tym momencie można odnieść wrażenie, że Christopher prawdopodobnie pokazał ukończony manuskrypt w 2/3 swojemu przyjacielowi, który wziął go na bok i odbył z nim bardzo poważną rozmowę na temat jego kariery. Po czym poświęcił pozostawie 40 stron książki dyskretnej bitwy psychicznej, która ma miejsce w snach niepsychicznych, nie nazistowskich, nie lepreczanowych członków obsady. Innymi słowy, nudni ludzie. Gestapo Chany są całkowicie nieobecne na ostatnich 30 stronach tej książki i kończy się ona w sposób antyklimatyczny, pozostawiając czytelnikowi jedynie smak popiołu i zawiedzionych oczekiwań, a także odległe wspomnienie tych 50 stron w środku, które kiedy działy się rzeczy, o których nie mówi się w szanowanych domach. Christopher i jego gestapo czałny latają tak wysoko i tak daleko w tych środkowych fragmentach, że praktycznie dotykają słońca, ale geniusz jest wciśnięty między dwie długie sekcje. Tak gęste od poszukiwań duszy, że gaszą całą radość w twoim sercu. Nigdy nie sądziłem, że napiszę to zdanie, ale orgia seksu i przemocy z gestapowcami to za mało i pojawia się za późno. Ale tak jak Boogie i Bergman zawsze będą mieli Paryż, tak my, czytelnicy The Little People, zawsze będziemy mieli tę okładkę. Boogie i Bergman to są dwie postacie główne, czyli Humphrey Bogart i Ingrid Bergman z Casablanki, które zawsze będą mieli Paryż, tak my zawsze będziemy mieli okazję spojrzeć na okładkę Johna Christophera The Little People. Pozwólcie mi, że zanim wytłumaczę się, dlaczego ja o tym wspomniałem, i dlaczego zachęcam was do sięgnięcia po zakładkę właśnie z recenzjami przeróżnych książek, gdzie Grady Hendrix pokazuje, jak bardzo uwielbia grozę w różnych jej aspektach. Na przykład ciekawi mnie teraz, dlaczego zestawił książkę Maynard House z jakąś książką The Auctioneer, na której to okładce, bo przecież okładki tych paperbacków są najważniejsze, postawił te dwie pozycje obok siebie i jak to działa na wyobraźnię. Kiedy ja na tej książce Actioner, jeszcze recenzji nie czytałem, zajawiam wam, widzę jakiegoś takiego gościa, który wychodzi z ciężarówki i podjeżdża pod dom. Pusty gdzieś jakiś amerykański dom, co tam się będzie działo. No, właściwie ten horror może być o wszystkim. I podobnie można odnieść wrażenie, że książka, którą będę dzisiaj omawiał, będzie o wampirach, będzie o siekaniu wampirów. Dodatkowo, patrząc na naszą okładkę, palpową okładkę też oczywiście, czyli damska dłoń pokazująca faka wampirowi, jakiejś dłoni takiej pomarszczonej potwora, która sięga w stronę tej kobiety, no mamy tutaj do czynienia ewidentnie z jakimś pomieszaniem, czyli starciem wampirów i jakiejś mocnej kobiety, która pokazuje fuck you. No ja niestety powiem tutaj, zanim wejdę w recenzję, że skrytykuję tę okładkę, totalnie ona mi się nie podoba i nie pasuje, znaczy ona pasuje pod pewnymi względami. Oczywiście jest fajnie narysowana i tak dalej, ale dla mnie ona jest zbyt wulgarna i może zmylać. A zwróćcie uwagę, że te okładki... No, czy okładki paperbacków były wulgarne? Trochę tak i trochę nie, ale bardziej działały na wyobraźnię. Po prostu jakby no moja wrażliwość tutaj nie akceptuje tego fuck you na okładce, chociaż to też ma jakiś swój wydźwięk, co oczywiście mówi nam, że aha, w tej książce kobieta bądź kobiety pokazują faka wampirom. I o tym też ta książka będzie. Ale dla mnie ta książka przez długi czas, ta okładka zniechęcała mnie do czytania. Dopiero właśnie słowa Rafała Jasińskiego zachęciły mnie do tego, aby to przeczytać. Bo poprzednie okładki książek Grady'ego Hendrixa w Polsce, czyli My Friend's Exorcist, właśnie są wydane już w takiej paperbackowej, przeładowanej konwencji. W przypadku poprzedniej książki, która jest pierwotnym, nagle, no nie to, że prequelem, tylko ta moja przyjaciółka, egzorcystka, ta książka, chodzi mi o tą książkę, gdzie jest taki stylizacja na VHS, okładkę VHS-u, to właśnie jest poradnik zabójców wampirów, jest takim mentalnym sequelem do pierwszej tej części My Friend's Exorcist. Natomiast to jest książka o czymś zupełnie innym, co tłumaczy we wstępie Grady. I to nie jest pierwszy i druga część, to jest zupełnie niezwiązane ze sobą. To jest tylko związane myślą autora, który pokazywał świat dzieci, młodzieży w tej książce Exorcist, a w tej idea stojąca za fabułą tej książki, za misją tej książki jest to, żeby zetknąć wampira, postać wampira z postacią gospodyni domowej. Z postacią właściwie chyba jego teściowej albo jego mamy, która jak on ją odwiedzał w domu, czyli takiej kury domowej powiedzmy, ale w pozytywnym sensie tego słowa, kobiety, która zajmuje się domem, która wie, że jest dużo obowiązków do zrobienia, one są ważne dla rodziny, dla funkcjonowania domu, sprzątanie, odkurzanie, sprzątanie, zawiezienie dzieci tam, odebranie dzieci, przywiezienie dzieci, nie wiem, wyjazd gdzieś do babci, gdzieś do lekarza, no mnóstwo tego jest i może się tego nazbierać, to właśnie taką jedną babkę z zasadami on chciał przedstawić totalnemu chaosowi, wampirowi. I o tym jest ta książka, o tej walce, o tej wojnie, która tutaj też troszkę urasta do rangi wojny nie klas, tylko płci, czyli babeczki versus oprawca, w tym wypadku męski wampir. Ale dlaczego ja wam tutaj czytałem odnośnie tej pulpy? Bo właśnie, patrząc na okładkę Grady'ego, można odnieść wrażenie, że to będzie właśnie taka napulpiona pomysłami powieść. I nic bardziej mylnego, gdyż jest to powieść bardzo przemyślana, zaplanowana, tak jakby te 50 stron z Little People, które Grady Hendrix chwali, rozciągnąć i na bazie tych, jak on to powiedział, z pochodzenia żydowskich, ale tych karłów, które przeszły na nazizm i które pozyskano z płodów Żydów, którzy przetrwali Auschwitz i wychowano ich, żeby sprawiali przyjemność pełnowymiarowym ludziom, To tak jakby właśnie te wszystkie atrakcje rozciągnąć i z nich stworzyć świetnie zbudowaną konstrukcję, która powoli nam dozuje te atrakcje. I tu muszę powiedzieć, że ta książka dla niektórych może być nawet aż 8 na 10. Ja koniec końców dałem 7 na 10, ale ta książka właśnie wydaje mi się, że bardzo ważne jest ustalenie sobie swoich oczekiwań przed powieścią. Dlatego, że to nie jest pulpa. To jest w 80% powiedziałbym powieść obyczajowa. Ale nie w takim stopniu zaawansowania portretów psychologicznych jak u Stephena Kinga, bo King tę powieść, no to kurczę blade, spokojnie mógłby rozciągnąć na 1000 stron. Ale jest to powieść w Polsce 500 stron, mocno rozciągnięta, więc tak klasycznie powiedzmy 400 stron, gdzie nie mamy za bardzo rozwiniętego backgroundu postaci pobocznych i właściwie te główne postaci, te babki, które spotykają się w klubie książki, to one są jakąś taką jedną trochę bohaterem zbiorowym, które mają ogólnie jakby zarysowane wartości i wiemy, gdzie to się dzieje, co się dzieje i jak one żyją i do czego dążą, jak funkcjonują, bo książka zaczyna się chyba w 90, no, na przełomie 91-92 roku bodajże. Zostawiłem książkę u rodziców, więc nie mogę teraz sprawdzić. To są bodajże 3, 5, 6 lat, gdzie my zaczynamy na początku lat 90. i poznajemy właśnie przedmieścia amerykańskie, właściwie taką nowo wybudowaną dzielnicę, no jak właśnie z takich slasherów, rodem ze slasherów, gdzie nasza główna bohaterka Patrycja mieszka z dwójką dzieci, chłopak i dziewczynka, i z Carterem, ze swoim mężem. Nie oczekujcie tutaj właśnie Little People cytowanego. Oczekujcie tutaj 80% obyczajowości, życia na takich przedmieściach, problemów domowych, w które wchodzi powoli w sąsiedztwo zagrożenie. Z sąsiedztwa pojawia się zagrożenie. Vibe, czytając, miałem taki jak na początku filmu Denisa Villeneuve'a Prisoners, ginie dziecko. Pojawia się jakaś furgonetka, gdzie tam Paul Dano jeździ. I ginie jedna z dziewczynek. Operator pokazuje nam puste ulice. I tutaj dużo jest też tych pustych ulic, podejrzanych zakamarków ciemnych, furgonetka opuszczona i jakieś dziecko porwane. Potem jest zaatakowana przez dziwne zjawiska, jakieś przez nie wiadomo co, jedna z bohaterek. I zaczyna się paranoja. Wręcz jeden z rozdziałów tak się nazywa, paranoja. Kto to może być? No akurat składa się tak, że jest właśnie ten podejrzany, który się wprowadził niedawno. Podejrzany, którego tam mało kto widuje. No i wszyscy my, jakby wiedząc po tytule, to wiemy... Stop, nie wiemy właśnie. Właśnie to jest to, o czym mówię, że do końca nie wiemy, kto będzie tym wampirem, i czy ten wampir w ogóle będzie. I możecie odnieść wrażenie, że pierwsze 200 stron książki to jest takie typowe czytadło. I ja takie odniosłem wrażenie, że to jest typowe czytadło. To się czyta lekko, szybko i przyjemnie. I w tej 200 stronie ja już zwątpiłem, dlatego myślałem, że to jest przygotowanie do jatki, jaka zaraz się będzie działa. Ale jakże było moje duże zdziwienie, kiedy ja 300, kolejne 100 stron, cały czas jest to budowanie napięcia i tworzenie pola do przyszłego starcia kobieta versus wampir. Tutaj się też okaże potem, kto był rzeczywiście tym wampirem, chociaż właśnie dzięki sprawnemu rysowaniu tej atmosfery paranoi podejrzewamy wielu wśród tych, którzy chcą wstąpić do klubu książek. Bo ten tytułowy klub książek to jest coś takiego, że te dziewczyny, kobiety, które prowadzą gospodarstwa domowe, postanawiają się spotykać i początkowo one czytały bodajże Biblię, a w pewnym momencie ich to zaczyna jakby nudzić i próbują czytać właśnie co? Właśnie takie paperbackowe szramy. Paperbackowe takie dziadostwa, których tytuły są wymieniane przez autora. Pytanie zadane jest też takie, czy to czasem nie wpływa na ich paranoję. W pewnym momencie, jak to w takim typowych latach 50. dziecko jest podejrzewane, że przesadza, to tutaj też nikt nie daje wiary Patrycji. Teraz każda ta kolejna setka stron, albo potem może nawet 50, to jest pojawienie się jakiegoś takiego smaczku. Smaczku, do którego dochodzimy i budujemy całą obstawę, aby ten smaczek był wiarygodny. A to będzie atak szczurów, który również będziemy mogli postrzegać jako coś prawdopodobnego. Bo przecież szczury, no to gdzieś tam na prowincji, w kanalizacji mogą się pojawić. Znaczy, na prowincji takim właśnie na suburbs, jakie na przykład były pokazywane w Poltergeistie, w filmie Poltergeist. To później mamy znowu atak na kogoś. Na oryginalnej okładce mamy dwie takie peaches, takie jakby takie brzoskwinki i wyjdziemy dwie dziury. I te dwie dziury mówią nam, że wypływa z nich sok. I z tych te dwa dziury to są zęby najprawdopodobniej i to jest ugryzienie wampira, bo te dwie dziury są dosyć daleko od siebie, żeby ktoś miał takie zęby. Więc wampir gryzie niewinną brzoskwinię. Akcja książki dzieje się od lata do zimy, z tym, że z przerwą trzyletnią, w której coś tam się dzieje, ale te miesiące i akcja tak jest ułożona, że jeżeli będziecie to czytać od wakacji w dowolnym momencie do zimy, to wejdziecie w klimat i traficie na jakieś pole wspólne, pod koniec pojawia się ten śnieg. Podsumowując, to jest to książka właśnie dla kogo? 7 na 10 to dużo jak na mnie. Dlatego, że ta książka mnie zaskoczyła po tej 200 stronie, kiedy ja do 200 strony miałem wrażenie czytadła. No i stety i niestety ja muszę podtrzymać to, że koniec końców jest to świetna rzemieślnicza robota, ale nic więcej, co ja bym jakby wywyższał. Ale jest to zrobione perfekcyjnie pod kątem takim, że jeżeli macie fana horroru, macie fana wampirów, to na pewno... No, wampirów, no właśnie, tych wampirów tutaj jest mało. No słuchajcie, to jest bardziej obyczajówka w moim mniemaniu, ale bardziej taka obyczajówka akcji, która zmierza do tego, aby uzasadnić ten cały wampiryzm, który tutaj jest, i go pokonać. I pokazać, że takie girl power, że w babkach siła i że babki mogą się też przeciwstawić, i pokazać jakby fuck you wampirowi, który wykorzystuje kobiety i nie tylko kobiety przez jakiś czas, bo przecież ten wampir, który jest, to omamił sobie właściwie całe to miasteczko. Ta cała mała miasteczkowa społeczność, która tutaj jakoś tam trochę jest opisana, pokazując kilka pobocznych postaci, bo nie powiedziałbym, że nawet wątków pobocznych, dlatego to się szybko czyta, to przecież ci wszyscy mężczyźni też są omamieni przez wampira, bo wierzą mu, ufają mu, współpracują z nim, nie widzą zagrożenia. Zagrożenie właśnie widzi ta kobieta jedna, która dostrzega rzeczy, których nie dostrzega inny ktoś, i wrażliwość oraz lęk przed utratą dziecka i że jej dzieci, Patrycji dzieci, będą zagrożone, no powoduje, że ona musi jakoś działać. I rzeczywiście my jej kibicujemy, bratamy się z nią i chcemy, aby wygrała. W pewnych momentach może ona dla mnie była zbyt bierna jako bohaterka i chciałbym, żeby to się szybciej toczyło. Natomiast jest to po prostu świetna książka rozrywkowa, bo ten cały ten przekaz no jest tak prosty i banalny, że prawda, no, w kobietach siła, że tutaj to już widać po samej okładce przecież polskiej, więc ja bardziej polecałbym tę amerykańską okładkę z owocami. No chociaż Żarłok TV to zawsze musi polecać chyba coś, co jest z jedzeniem bardziej, ale jednak tamta owocowa okładka jest bardziej wielowymiarowa. No to właśnie, to się czyta czasami z zapartym tchem jako rozrywkę. I tutaj właśnie trzeba też nawiązać do tego całego szlamu, który z takim uwielbieniem Hendrix recenzuje i czyta sam, że on z tego wybiera poszczególne kąski. No, próbuje nie tyle co wywyższyć, ale właśnie serwować nam w takich ilościach, aby to nie było ciężkostrawne jak te gestapo karły, o których mówiliśmy na początku. Muszę powiedzieć, że czytając właśnie to czytadło, to mówiłem sobie tak, jest to świetne, naprawdę, czyta się świetnie, ale w pewnym momencie, no, czy to mnie rozwija, czy to jest strata czasu, czy to jest rozrywka. To mnie na pewno nie rozwija, to jestem pewien, ale świetnie spędzam czas i, że tak powiem, odrywam się od mojej rzeczywistości. I czytając to właśnie obiecałem sobie, że nie przeczytam kolejnej książki Hendrixa. Niestety w trakcie nagrywania tej audycji zamówiłem Horror Store, który oczarował mnie swoim konceptem. No chociaż nie konceptem tej krytyki korporacyjności, bo tego jest wszędzie pełno, ale ja chcę zobaczyć, jak wygląda ta książka, która jest stylizowana na reklamową broszurę sklepu wielkoformatowego z meblami, czyli chodzi tutaj najprawdopodobniej o IKEA. I to jest książka, gdzie horror coś straszy właśnie w sklepie IKEA i ludzie tam zostają na noc, aby zobaczyć, co tam psuje te półki, łamie w nocy i tak dalej, i tak dalej. Podejrzewam, że też będzie właśnie tego horroru tam niewiele, a bardziej skupieni będziemy na krytyce tego korpo-nowomowy, postaw korporacyjności, szefostwa, nie wiem, bierności pracowników, etc., etc. No, widzicie, jak to jest. Bardziej polecałbym Golema Myjernika albo Gabinet Figur Woskowych, bądź coś z CIT, no ale przecież tej starej, zakurzonej grozy też człowiek nie jest w stanie czytać permanentnie, bo trzeba trochę tak przewietrzyć umysł i zaserwować sobie jakiś taki podwieczorek, takie lżejsze danie, takie trochę guilty pleasure. I tak bym ocenił, że jest to guilty pleasure na najwyższym możliwym poziomie, jeśli chodzi o ten poradnik zabójców wampirów. Choć tutaj żadnych rad nie ma, jakiego rodzaju są to wampiry, no to jakaś tam wariacja, tak? Ale ten główny core wampira i jego cech charakterystycznych jest tutaj utrzymany i zwrócone są na pewne cechy uwaga. Trochę taki kryminał, bo my będziemy też szukać, kim jest ten wampir do pewnego momentu, a potem zastanawiać się, no jak takiego gościa podejść. Więc 7 na 10 to jest moja ocena. Myślę, że trochę ponarzekałem, ale bardziej chwaliłem i jako, że też podczas czytania nie robiłem sobie notatek, to moja taka ogólne wspomnienie zacierającego się w mojej pamięci oglądu tej książki jest jak najbardziej pozytywna. Zastanawiałem się też, czy nie sięgnąć po właśnie My Friend's Exorcist. Jest to u mnie w bibliotece do wypożyczenia, więc też jest szansa, ale wspomniany już Rafał, którego serdecznie pozdrawiam wraz z całą Wielką Brytanią, pisał, że jest to książka gorsza i chyba mnie zniechęcił do właśnie no, utraty czasu na taką przyjemność, na takie inne guilty pleasure, chociaż okładka jest cudowna. Zobaczę, jak zaczyna się Horror Store z tym O, takim OR, z dwoma kropeczkami nad O, bo pomysł piękny. Podobno tam są takie zdjęcia w ogóle, jak katalog z IKEA to na początku wygląda. I powiem, że szacuneczek dla Grady'ego Hendrixa. Znowu jeszcze ciekawostka na festiwalu Grozownia. Rozmawiałem właśnie o tym autorze z Pawłem Mateją. On zaś czytał tę książkę Sprzedaliśmy duszę, gdzie na okładce jest taka czacha i taki gitarzysta, która jak patrzę jest jakąś tam wariacją na temat historii o muzykach, którzy sprzedali duszę diabłu, aby świetnie grać. Czyli tutaj kłania się Robert Johnson, bluesman i Crossroads, a także Paganini, prawda? I znowu tutaj do tego nurtu jakby Grady Hendrix nawiązuje. No i Paweł Mateja czytał, mówił mi właśnie, że czytał tę książkę między innymi i że uważa Grady'ego za dobrego rzemieślnika. I ja również tutaj tak chciałbym zakończyć tym rzemieślniczym akcentem, powiedzieć, pijąc rzemieślnicze piwo, którego no akurat nie mam, w tym roku bardzo mało piwa wypiłem, ale właśnie Grady Hendrix, zapraszam na jego stronę, na jego recenzję. Szkoda, że nie ma audiobooka, bo tego wampira by się świetnie słuchało w audiobooków. No, ale jak nie macie na co wydawać pieniędzy, bo nie ma audiobooków, to zapraszam, żeby wrzucić parę groszy na mojego Patronite'a. W końcu ten Horror Store musi mi się zwrócić, abym go przeczytał. Słyszymy się w następnych odcinkach poświęconych kulturze. Mam nadzieję, że niebawem wpuszczę wam w wasze uszy kolejny komiks, klasyka, Black Hole. Tam sporo dziwadeł, sporo też jeden wątek wampiryczny i surrealizm, dziwności, bizarro, i o tym będzie w przyszłości. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia na Żarłok TV. Wrzuciłem ostatnio żarłoking jesienno-halloweenowy, więc zapraszam serdecznie. Odcinek z panią Izą, ostatni. Do usłyszenia w przyszłości.